Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dzisiaj niedzielę, 6 kwietnia, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Aleksi. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Anny Bernhardt. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w nowym cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady. Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie, że piosenka jest dobra na wszystko. Na zakończenie damy magazyn Anny Rzeczyckiej Polska we Francji. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Święty ogień olimpijski przybył do Londynu. Jutro przybędzie do Paryża. Szykują się liczne manifestacje. W Soczi oczywiście po raz ostatni rozmawiali jako prezydenci Putin i Bush. W USA zmarł w wieku 84 lat wielki amerykański aktor Charlton Heston. Załoga żaglowca Le Ponant nadal znajduje się w rękach piratów z Zatoki Adeńskiej. W okolicy Arras we Francji sprofanowano wiele muzułmańskich grobów. Kubica trzeci w wyścigu Formuły Pierwszej o Grand Prix Bahrajnu. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim. W pielgrzymce po całym świecie święty ogień olimpijski przybył do Londynu. Z samolotu, który przywiózł ogień z Petersburga, odebrał go i jako pierwszy ogniwo brytyjskiej sztafety wystąpił wioślarz Steve Redgrave. Potem ogień nieśli m.in. tenisista Tim Henman i żeglarka Ellen MacArthur. Tuż przed sztafetą ulicę Londynu posypał śnieg. Gorąco natomiast było w bocznych uliczkach, na których protestowali przeciwnicy Chin Ludowych i zwolennicy wolności w Tybecie. Aresztowano 35 osób. W poniedziałek święty ogień przybywa do Paryża i odbędzie od godziny 12 trasę wieża Eiffla, stadion Charlety, łuk triumfalny, pola elizejskie, Ile de la Cité, bulwar Saint-Germain. Francuscy Tybetańczycy poniedziałek ogłosili obywatelskim dniem solidarności, a wszyscy zwolennicy przestrzegania praw człowieka w Chinach zbierają się na tarasie praw człowieka przy Trocadero, gdzie dziwnym zbiegiem okoliczności ognia nie będzie, ale będzie startował z pobliskiej wieży Eiffla. Sekretarz generalny organizacji Reporterzy Bez Granic, Robert Menard, zapowiedział spektakularne manifestacje. W sobotę rano francuski sekretarz stanu, pani Ramayad, zapowiadała trzy warunki, po spełnieniu których prezydent Sarkozy miałby udać się na uroczystość otwarcia do Pekinu, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem zdementowała, jakoby miała mówić o warunkach. Pewnie została wezwana na czerwony dywanik, tak jak w przypadku kwaśnych uwag dotyczących wizyty we Francji pułkownika Kaddafiego.
Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush opuścił w niedzielę po południu dacze prezydenta Rosji Władimira Putina w kąpielisku Soczi nad Morzem Czarnym po zakończeniu szczytu amerykańsko-rosyjskiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych odleciał bezpośrednio do Waszyngtonu. Podczas swej podróży europejskiej George Bush odwiedził Ukrainę, Rumunię, uczestniczył on w szczycie NATO w Bukareszcie, Chorwację, a następnie odleciał na Krym. Wedle doniesień agencji prasowych, dwa dni spędzone na Krymie stały się prawdziwą sielanką. Obaj prezydenci podkreślali, że ich siedmioletnie kontakty zawsze były nadzwyczajnie szczere, serdeczne, by nie rzec braterskie. To jest nasze ostatnie spotkanie w charakterze prezydentów, ale to nie jest nasze ostatnie spotkanie, powiedział prezydent Bush. Agencje donoszą, że podczas dwudniowego pobytu nad brzegami Morza Czarnego Bush i Putin nie tylko przeszli na ty i mówią do siebie Wołodia i George, ale też tańczyli ze sobą na tarasie daczy przy dźwiękach walca na sopkach Mandżurii. Nasze wzajemne stosunki zawsze okazywały się opłacalne, powiedział prezydent Putin z wyraźnym smutkiem w oczach. Zawsze doceniałem jego szczerość, szlachetność, otwartość umysłu, umiejętność słuchania innych. Chociaż Putin nadal nie zgadza się na instalację elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach oraz sprzeciwia się rozszerzaniu NATO, to jednak uważa, że to była prawdziwa przyjaźń z George'em Bushem oraz unika na wszelki wypadek retoryki zimnowojennej, pozostawiając arsenał starych środków leksykalnych swym urzędnikom na poziomie wiceministrów.
Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W Los Angeles zmarł w wieku 84 lat wielki amerykański aktor Charlton Heston. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało John Charlton Carter. Znany był z ról w wielkich widowiskach historycznych. W 1957 roku stworzył wybitną kreację Mojżesza w epopei filmowej Dziesięcioro przykazań. Wielkim jego sukcesem była tytułowa rola Judy Ben-Hura w ekranizacji powieści historycznej Lew Wallace'a Ben-Hur, za którą uzyskał nagrodę Oscara. Równolegle z karierą aktorską interesował się polityką. W latach 50. i 60. popierał demokratów. W 1963 roku brał udział w marszu na Waszyngton Martina Luthera Kinga. W latach 80. zaczął popierać republikanów i ich kandydatów na prezydenta. W latach 1998-2003 był szefem Narodowego Stowarzyszenia Broni Palnej, co po angielsku brzmi National Rifle Association. Przed przewidywanym na najbliższy wtorek spotkaniem w Singapurze z północno-koreańskim negocjatorem w sprawie denuklearyzacji KRLD, amerykański podsekretarz stanu Christopher Hill wyraził nadzieję w oczekiwaniu na to spotkanie w Dili w Timorze Wschodnim, że przyniesie ono znaczne postępy. Jego ostatnie spotkanie w Genewie z Kimem Ki-gwanem 14 marca nie przyniosło żadnych postępów. Francuski jacht Le Ponant kontynuuje swą odyseę wzdłuż wybrzeży somalijskich. Nie wiadomo, co będzie dalej. Z pewnej bezpiecznej odległości żaglowcowi towarzyszą okręty wojenne marynarki francuskiej. Nie interweniują, bo na pokładzie znajduje się kilkudziesięciu członków załogi, Francuzów i Ukraińców, porwanych przez piratów, którzy prawdopodobnie żądać będą okupu. Od piątku ta akcja, nie akcja, francuskiej marynarki wojennej nosi pseudonim Piraci na Morzu. 148 muzułmańskich grobów żołnierzy francuskich zostało sprofanowanych w nocy na cmentarzu wojskowym w Notre-Dame-de-Lorette koło Arras w północnej części Francji. Prezydent Nicolas Sarkozy potępił ten czyn jako niedopuszczalny akt rasizmu. Oburzenie wyraził również premier Francji François Fillon. Z całą stanowczością potępił profanację muzułmańskich grobów, co uwłacza pamięci wszystkich walczących wtedy za Francję, powiedział. W oświadczeniu kancelarii premiera zapewniono, że sprawcy zbezczeszczenia nagrobków odpowiedzą za swe czyny przed wymiarem sprawiedliwości. W poniedziałek spotykają się w Jerozolimie prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oraz premier Izraela Ehud Olmert. Mają oni podsumować dotychczasowe kroki poczynione w sprawie osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie. W samobójczym zamachu bombowym na zachodnich przedmieściach stolicy Sri Lanki Colombo zginęło w niedzielę rano co najmniej 12 osób, w tym ceyloński minister komunikacji i transportu drogowego Yerayar Fernandopule. W Afganistanie w walkach prowadzonych na południu kraju zginęło co najmniej 15 talibów, a jeden z ich przywódców, Abdul Jabbar, następca szefa Mansura Dadullaha, został wzięty do niewoli. W Czarnogórze w niedzielę odbywają się wybory prezydenckie. Wyniki będą znane w poniedziałek. Największe szanse na wybór ma dotychczasowy prezydent Filip Wujanowicz. Na torze Sakhir w trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata o Grand Prix Bahrajnu wygrał Brazylijczyk Felipe Massa z Ferrari. Wyprzedził on kolegę zespołu Fina Kimiego Raikkonena oraz kierowców BMW Sauber Roberta Kubicę i Niemca Nika Heidfelda. Kubica zdobył doskonałe trzecie miejsce, mimo faktu, że startował z pole position, ale jak mówi przysłowie, pierwsze koty za płoty. Po ulicach Paryża przebiegł tradycyjny maraton. Była to już 32. jego edycja. Wygrał Etiopczyk z Legii Cudzoziemskiej Tsegaye Kebede. 42 kilometry przebiegł on w czasie 2 godzin i 6 minut. Wyścig wśród kobiet wygrała Kenijka Marta Komu, uzyskując czas 2 godzin i 26 minut. Był to dziennik Radio France International. Tu Paryż. Mamy teraz dla Państwa przegląd francuskich tygodników. Przed mikrofonem RFI Anna Benhardt.
Tygodniki francuskie ukazały się, zanim skończył się szczyt NATO w Bukareszcie. Nie ma więc podsumowań i analiz tego spotkania, są tylko wstępne założenia. Le Nouvel Observateur zamieścił artykuły o stosunkach Rosji i Paktu Północnoatlantyckiego, które decydować się miały na tym szczycie, ale Point omówienie sytuacji w Afganistanie, która była jednym z głównych tematów szczytu. Sporo w tygodnikach za to materiałów po wizycie francuskiej pary prezydenckiej w Londynie, gdzie nowa małżonka Nicolas Sarkozy'ego przyćmiła nawet królową. Pani Karla włożyła mały szary toczek na głowę i nikt już podobno nie patrzył na klejnoty korony brytyjskiej. Zajmiemy się jednak pierwszym tematem. Konfrontacja czy współpraca? Pod takim tytułem Le Nouvel Observateur analizuje politykę Władimira Putina, który jednego dnia mówi, że jeżeli Gruzja wejdzie do NATO, to on wymierzy pociski w Kijów, a nazajutrz gotowy jest pomóc sojuszowi w Afganistanie, wydając zezwolenie na transport przez terytorium rosyjskie sprzętu wojskowego. Kreml od kilku miesięcy waha się, jaką przyjąć postawę wobec Zachodu, wrogą czy pojednawczą, a okaże się to na szczycie w Rumunii. Sam na sam ze Stanami Zjednoczonymi Rosjanie prowadzą big deal mający doprowadzić do zawarcia swego rodzaju nowej Jałty. Czyżby o takim porozumieniu marzył Putin przed opuszczeniem Kremla? Zastanawia się Vincent Jouvert w Nouvel Observateur, analizując dalej, co jest stawką w tej grze. Z jednej strony Amerykanie zrezygnują, przynajmniej na jakiś czas, z przyjęcia do NATO Gruzji i Ukrainy i zainstalują tarczę antyrakietową w Polsce i w Czechach, nie uzbrajając jej jednak, póki Iran nie posiada broni jądrowej. W zamian Rosjanie nie uznają separatystycznych republik Osetii i Abchazji, wycofają swe wojska z Mołdawii i nieco spuszczą z tonu w sprawie Kosowa. Jeżeli dojdzie do takiego porozumienia, oznaczać to będzie, że Rosja odzyskała na dobre swoją dominującą pozycję na arenie międzynarodowej i że, jak zawsze, to Waszyngton i Moskwa decydują o problemach strategicznych w Europie, podkreśla dziennikarz w Le Nouvel Observateur. Decyzja prezydenta Sarkozy'ego o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Afganistanu wywołała sporo polemik we Francji. Występujący w parlamencie premier Fillon musiał odpierać zmasowany atak, czytamy w tygodniku Le Point, i nie dał się pokonać. Z opozycją czy bez, Francja wyśle żołnierzy do Afganistanu, gdyż kraj ten nie powinien nigdy więcej być kolebką terrorystów, dobitnie podkreślił premier. To beznadziejne grzęźnięcie coraz dalej, bez wyjścia, atakował pozycję rządu w imieniu socjalistów Jean-Marc Ayron, ale potyczkę tę przegrał. Francuscy żołnierze pojadą wspierać swych kolegów w Afganistanie, a wszystko to działo się niemal nazajutrz po ogłoszeniu przez talibów, że wraz z topniejącymi śniegami ruszy ofensywa wiosenna. Stąd też pośpiech prezydenta Sarkozy'ego, by wysłać dodatkowe oddziały, jak obiecał w grudniu ubiegłego roku podczas wizyty w Kabulu prezydentowi Karzajowi. I to wbrew powszechnej opinii. Według przeprowadzonych sondaży zaledwie 15% pytanych Francuzów opowiada się za wysłaniem żołnierzy do Afganistanu. O pomoc poprosił nie tylko rząd w Kabulu, lecz również Amerykanie, którzy zrozumieli, że do wygranej z talibami jeszcze daleko, choć w Afganistanie zaangażowanych jest 50 tysięcy żołnierzy w międzynarodowych siłach stabilizacyjnych, a dodatkowo 20 tysięcy wojskowych pod dowództwem amerykańskim prowadzi operację Trwała Wolność. Po drugiej stronie kilkadziesiąt tysięcy fundamentalistów pod wodzą muły Omara, nie licząc przypadkowych bojowników włączających się tylko od czasu do czasu. To trudna walka, przyznaje doradca afgańskiego prezydenta. Talibowie czują się jak ryba w wodzie, w pasztuńskich prowincjach prowadzą szybkie walki podjazdowe. Jak więc prowadzić wojnę w tym afgańskim bagnie, zastanawia się Olivier Weber w Le Point. Francuzi, którzy już stracili 13 żołnierzy, mają być posłani na wschód kraju, gdzie sytuacja jest ciężka, przyznał jeden z członków organizacji humanitarnej. Według szacunków ONZ-u w 2007 roku zginęło w Afganistanie 8 tysięcy osób. Talibowie poczynili spore postępy. Teraz czekamy na ofensywę wiosenną, oświadczył jeden z zachodnich oficerów wysłannikowi tygodnika w Kabulu. W ciągu 6 lat fundamentaliści wiele się nauczyli, teraz stosują potrójną taktykę. Potyczki z przeciwnikiem, mieszanie się z ludnością cywilną i finansowanie wojny z handlu narkotykami. Afganistan produkuje 93% heroiny dostępnej na rynkach światowych. Na miejscu kilogram tego białego pudru kosztuje 3000 euro, a już po drugiej stronie granicy w Pakistanie 20 tysięcy euro, czyli równowartość 100 kałasznikowów lub 45 ręcznych wyrzutni rakiet RPG-7. Nic więc dziwnego, że talibowie zmuszają chłopów afgańskich do uprawy maku. To właśnie ten zaklęty krąg chcą przerwać Francuzi i ich sojusznicy w Afganistanie. Nie tylko osiągnąć zwycięstwo wojskowe, ale doprowadzić do zgody i podjęcia współpracy gospodarczej na wschodzie kraju. Plan przygotowany przez NATO zyskał poparcie Paryża. Po pierwsze, zaangażowanie oddziałów na dłuższą metę. Po drugie, afganizacja konfliktu, czyli przerzucenie części odpowiedzialności na miejscowe oddziały. I po trzecie, zabezpieczenie odbudowy kraju, który wolny pewnego dnia będzie mógł nawiązać kontakt z talibami, podobnie jak to miało miejsce między Islamskimi Emiratami i Białym Domem przed zamachami w 2001 roku. Świadomi tej stawki fundamentaliści nie przestają naciskać. Na wschodzie i południu kraju porwania afgańskich urzędników czy zagranicznych inżynierów są na porządku dziennym. W konsekwencji w niektórych prowincjach ponad połowa szkół jest ciągle zamknięta. Bogaty program przygotowano więc dla francuskich żołnierzy, podkreśla tygodnik Le Point. Prawie 300 z nich prowadzi szkolenia miejscowych żołnierzy i oficerów. Od początku misji przeszło przez ich ręce już 5 tysięcy oficerów afgańskich. Talibowie jednak mają przewagę w 2 istotnych punktach. Cieszą się poparciem pasztuńskich szczepów i mają schronienia w niedostępnych dla innych górach. Umieją się też szybko i po cichu przemieszczać. Tego się nauczyli od partyzantów Massouda walczących z okupacją sowiecką, ale w przeciwieństwie do nich talibowie nie stronią od morderstw, porwań i ślepych zamachów. Sojusznicy chcą afganizacji tego konfliktu. Talibowie mają nadzieję przerodzić pola bitwy w drugi Irak. I prawie się im to udało, konkluduje w Le Point Olivier Weber.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kubo.
Od kiedy rok temu Alzacja połączona została z resztą Francji szybką koleją TGV, nie ma już wymówki, by nie odwiedzić tego wspaniałego regionu. Tym bardziej, że pogoda dopisuje, a w Muzeum de l'Œuvre Notre-Dame w Strasburgu otwarta została arcyciekawa wystawa. Ukazuje ona to, co Alzacja ma najlepszego. Sztukę gotycką, wskazującą na niezwykłą żywotność alzackiej stolicy w dobie gotyku międzynarodowego i wpływ, jaki wywarła ona na XV-wieczną Europę. Na wystawie zgromadzono ponad 100 dzieł sztuki i dokumentów. Wśród nich honorowe miejsce zajął obraz nieznanego artysty zwanego mistrzem górnoreńskim. A w swej oryginalnej niemieckiej wersji Meister des Frankfurter Paradiesgartlines, mistrzem rajskiego ogrodu. Jego dzieło pod tym właśnie tytułem, namalowane około roku 1410 w mocnych barwach atramentowego granatu, intensywnej piwonii i soczystej zieleni, wprowadza nas w inny, nierealny świat harmonii człowieka z Bogiem, naturą i z samym sobą. Rajski ogród jest wybitnym przykładem gotyku międzynarodowego, jaki wykształcił się na przełomie XIV i XV wieku w całej Europie, głównie we Włoszech, Toskania, Mediolan, Siena, Francji, Avignon, Burgundia, Andegawenia, Niemczech, Kolonia i Czechach. U jego podstaw stanęły więzi pomiędzy dworami europejskimi, artyści cytowali się nawzajem, sztuka dworska przekraczała swobodnie granice państw. Charakteryzował ją styl piękny, miękki, bajki głównym elementem stała się uduchowiona dziewczęca twarz Marii. Jak na obrazie naszego mistrza, u którego Najświętsza Panna zatopiona jest w lekturze Czerwonej Księgi Życia, a jej spokój i pogoda ducha udzielają się aniołom i zwierzętom. Witalności Strasburga w dobie tego kosmopolitycznego gotyku nie trzeba dowodzić. Świadczy o nim wspaniałość katedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, jej misterna kamienna ambona, rzeźbione ołtarze boczne. Główna atrakcja świątyni, wciąż działający zegar astronomiczny, wzbogacił wnętrze katedry w XVI wieku. Nic dziwnego, Strasburg stał dostatkiem swych mieszczan, kupców bławatnych, handlarzy winem i zbożem, bankierów. W krótkim okresie od połowy XIV do połowy XV wieku żaden konflikt wojenny, głód ani pomór nie zagrażały mieszkańcom Alzacji. Sztuki kwitły jak na drożdżach. Klasztory, kościoły, patrycjat miejski zgłaszali zamówienia, nie licząc się z kosztami. Anonimowi rzemieślnicy i artyści, renomowani malarze i rzeźbiarze mieli pełne ręce roboty. Na obrazach i w ołtarzach zgromadzonych na wystawie w Muzeum de l'Œuvre Notre-Dame nie ma miejsca na tragizm i ból istnienia. Wszystko oddycha radością życia. Taniec śmierci i panteon męczenników odstawiono do bogato rzeźbionych szaf. Napotykamy tu raj, zwiastowanie, zmartwychwstanie i radosny korowód świętych. Na obrazie ukrzyżowania Hermana Schadeberga ból Matki Boskiej, patrzącej jak szpetny żołnierz przebija jej syna, przeobraził się w czystą jak kryształ chłodną melancholię, ale obraz ten jest wyjątkiem. Wszędzie królują motywy niewymuszonego piękna, dozwolonej przyjemności, elegancji. Wymuskane pędzlem krzaki truskawek z obrazu mistrza górnoreńskiego zeskoczyły na iluminację mnisich rękopisów, na karty pierwszych druków i na gobeliny zdobiące dwory możnowładców.
Loin du village, je regarde passer les fous, les savants et les sages. Je les vois défiler.
Aïe,
je me souviens de ton visage. L'effacer.
Aïe, aïe.
Je me souviens de ton visage.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Francis Cabrel wydał nową płytę. Zanim ją Państwu przedstawię, dzisiaj w skrócie przypomnę jego sylwetkę. Urodził się w 1953 roku na południu Francji w raczej ubogiej rodzinie pochodzącej z Włoch. Jego ojciec był robotnikiem, matka kasjerką. Młody Francis był chłopcem nieśmiałym i zakochanym w twórczości Boba Dylana. To mu zostało do dzisiaj. Nieśmiałość trochę przeszła, kiedy zaczął grać na gitarze, a potem występować publicznie. Wiadomo, jak na dziewczyny działa gitara. No a w dodatku Francis Cabrel nosił wówczas długie loki i wąsy, co zdecydowanie pasowało do posthipisowskich czasów.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile. Ton toit, le vent de la nuit froide, renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
W 1974 roku Francis Cabrel bierze udział w konkursie Radia Sud, wygrywa go i dzięki temu nawiązuje współpracę z wytwórnią CBS. 3 lata później wytwórnia prowadzi kampanię nazwaną Nowa Piosenka Francuska. W jej ramach i Francis Cabrel wydaje swoją pierwszą płytę Ma Ville.
Une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu. Il
rêvait sur son chemin de pierre. Je partirai demain si je veux. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. Il a fait tout le tour de la terre, il a même demandé à Dieu. Il a fait tout l'amour de la terre, il n'a pas trouvé mieux. Il a croisé les rois de naguère, tout drapé de diamants et de feu. Mais dans les châteaux des rois de naguère, il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux. Il a dit je retourne en arrière, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il a dit je retourne en arrière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux sur son lopin de terre et sur son vieil arbre tordu au milieu. Au reflet de la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux.
Po pierwszej płycie przychodzą koncerty, w tym słynna Olimpia. Poza nagrywaniem własnych płyt Francis Cabrel zajął się produkcją i wziął udział w nagraniu m.in. ilustracji muzycznej do baśni Louisa Chedida i Pierre'a Dominique Burgot, Le Soldat Rose, czyli Różowy Żołnierz. Wziął również udział w koncercie na rzecz ofiar katastrofy naturalnej w Nowym Orleanie. Często zresztą bierze udział w akcjach charytatywnych. Najwyraźniej ma dobrze rozwinięte poczucie społecznego obowiązku. Brał bowiem udział w pracach Rady Miejskiej swojego miasteczka Astaffort. Francis Cabrel jest osobnikiem cichym i skromnym, nie wywołuje skandali, nie rozwodzi się i nie żeni publicznie. W ciągu 30 lat kariery muzycznej nagrał zaledwie 12 płyt studyjnych i 4 live. Posłuchajmy na zakończenie piosenki pochodzącej z jego przedostatniej płyty studyjnej, wydanej w 2004 roku, Le Bodega. Piosenka nosi tytuł Qu'est-ce que t'en dis i jest, jak zdecydowana większość piosenek wykonywanych przez Francisa Cabrela, jego autorstwa.
Pas dans les mêmes empreintes, vers les mêmes lendemains. Nos habits sur les mêmes cintres, qu'est-ce que t'en dis? Nos couverts sur la même table, nos corps dans le même bain. Nos châteaux dans le même sable, qu'est-ce que t'en dis? Deux âmes jumelles, parallèles, assorties. Ça peut paraître sommaire ou banal, oh, l'ordinaire parcours. Et si c'était au contraire, au final, nos héros sur la même estrade, nos laisses sur le même chien, nos portraits dans le même cadre, qu'est-ce que t'en dis? Un verre
derrière la même porte. Et de qui aurions-nous besoin? Chacun dans la chaleur de l'autre. Qu'est-ce que t'en dis? Deux cœurs ordinaires, locataires à crédit. Ça peut paraître sommaire ou banal pour l'ordinaire parcours. Et si c'était au contraire, au final, de l'amour? Dans nos passés tout cabossés, dans nos petits cœurs d'occasion, lorsque se seront effacés les ardoises, on pourra s'offrir un répit, un tapis de laine épaisse, et en dessous ensemble enfouir nos éternelles promesses. Qu'est-ce que t'en dis? Quand le monde devra disparaître, pendu, pendu, mal en point, aura oublié peut-être. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, non pas dans les mêmes empreintes, vers les mêmes lendemains, nos habits sur les mêmes cintres. Qu'est-ce que t'en dis? Deux âmes jumelles, parallèle, assorti. Ça peut paraître sommaire ou banal, oh, l'ordinaire parcours. Et si c'était au contraire, au final, de l'amour, qu'est-ce que t'en dis?
We Francji. Anna Rzeczycka.
Pismo Gazeta Paryska wychodzi od czerwca 2007 roku i zaczyna już być znane wśród francuskiej Polonii. Jego założycielką i redaktorem naczelnym jest Irena Filus, która stworzyła także polsko-francuskie stowarzyszenie Kulturalna Europa.
myślałam o tym od dawna, o gazecie dla Polaków mieszkających tutaj, ale nie tylko, również dla Francuzów, którzy interesują się Polską oraz polską kulturą. Dlatego, że stwierdziłam, że właściwie tradycje polskiej kultury jak gdyby nie są w ogóle kontynuowane. Natomiast gazety, które istnieją, bardziej nastawione są na reklamę i być może na jakieś ogłoszenia dla określonego kręgu ludzi. Pomyślałam sobie, że tak dużo Polacy wnieśli do francuskiej kultury, że warto o tym napisać i warto powiedzieć, że nie tylko wykonujemy tutaj pracę typu femme de ménage i hydraulik na przykład polski słynny, ale także, że mamy bardzo wielu artystów, którzy rzeczywiście tutaj działają i również bardzo wielu przyjaciół francuskich, którzy interesują się Polską.
Zresztą pani pismo adresuje się być może nie tylko do Polaków we Francji, ale również do Polaków w całej Europie, bo nadtytuł brzmi właśnie, że to jest miesięcznik Polski w Europie.
Właśnie postanowiliśmy zacząć od Paryża, dlatego że wydaje nam się, że Paryż jest taką właśnie stolicą kulturalną Europy. Pomyślałam sobie, że na pewno wszyscy ludzie w Europie są zainteresowani tym, co się w Paryżu dzieje. W tej chwili najwięcej tej gazety, największy nakład rozprowadzany jest w Paryżu, ale także już zaczęliśmy współpracować z niektórymi ośrodkami, na przykład Toulouse, Grenoble. Niedługo będzie Mulhouse i myślałam też o Lille, Lyonie może. Natomiast chcielibyśmy również dotrzeć do innych ośrodków polonijnych, które wydają inne gazety i jesteśmy otwarci bardzo na współpracę. Natomiast myślę, że ten tytuł jest o tyle dobry, że po prostu Paryż jest jakby magicznym miejscem dla ludzi kultury.
I proszę nam opowiedzieć, jakie tematy poruszacie państwo w gazecie paryskiej?
No właściwie generalną taką rzeczą, którą postanowiliśmy robić, to jest promocja artystów, która polega na tym, że każdy artysta, który zostaje jednak mimo wszystko członkiem naszego stowarzyszenia, bo musieliśmy wymyśleć jakąś formułę, żeby bardziej związać ludzi z nami, każdy artysta ma prawo do promocji, przynajmniej jednorazowej. Robimy mu wtedy okładkę bardzo ładną i robimy artykuł na temat jego
trzeba dodać, że pismo jest ilustrowane, ma bardzo bogatą szatę graficzną i zdjęcia. Wiele zdjęć.
Tak, właśnie starałam się pozyskać tutaj mojego kolegę grafika z Polski, który uważam, że jest bardzo dobrym specjalistą, jeśli chodzi o właśnie tego typu grafikę. Ale właśnie powracając do okładki, to staram się prezentować różne formy sztuki. Czyli poczynając od rzeźby, pierwszy numer chcieliśmy pomóc tutaj mojej koleżance rzeźbiarce Beacie Czapskiej, która jest bardzo utalentowana moim zdaniem, ale przede wszystkim myślimy o tych ludziach, którzy nie mają siły przebicia, którzy mają duży talent, niekoniecznie młodzi, a nie mają siły przebicia, bo niestety wiemy, że artyści są różni. Jedni sobie świetnie radzą, a innym trudno. Więc zaczęliśmy od właśnie takich, którzy są znani w swoich kręgach, ale po prostu chcieliśmy im pomóc może więcej sprzedawać dzieł, organizować wernisaże i tak dalej. Zaczęliśmy od rzeźby, ale również robiliśmy numer o fotografii, a na przykład w czwartym numerze zaprezentowaliśmy też bardzo ciekawą historię, a mianowicie Polkę, która z kolei założyła asocjację 4 lata temu po to, żeby promować francuskiego malarza Jacques'a Bussard, który był jej teściem i walczy o odnalezienie jego dzieł, ponieważ z kolei francuski rząd jakoś bardzo zaniedbał, że tak powiem, sprawy jego twórczości.
Tak, interesują Was też, bo przeglądam właśnie Pani pismo, interesują Was takie sprawy bardzo praktyczne, jak Polak może pracować we Francji, ktoś, kto studiuje, gdzie powinien się zgłosić, żeby znaleźć mieszkanie, czy odpowiednie warunki studiów sobie zapewnić. Te wszystkie rzeczy również takie życiowe, praktyczne, które mogą stanowić problem dla Polaka przyjeżdżającego tutaj do Europy Zachodniej. Również Was interesuje.
Tak, bo chcieliśmy właśnie połowę gazety poświęcić kulturze, poświęcić promocji kultury, a może z drugą połową dotrzeć do ludzi, którzy może nie są jeszcze tak bardzo tą kulturą zainteresowani, ale może mogliby się nią zainteresować. Jest to nowa generacja, dużo ludzi młodych, którzy przyjeżdżają tutaj po studiach lub na stypendia i zostają. I tutaj oczywiście oni są w środowisku francuskim, ale zawsze jest tak, że szukają korzeni, szukają kontaktów z Polakami. No więc do nich też chcieliśmy chcieliśmy dotrzeć. Ale ponieważ w tej chwili bardzo, z racji tego, że jesteśmy w Europie, bardzo dużo rzeczy ciekawych się dzieje, na przykład takich, że powstała pierwsza polska uczelnia, że powstały przeróżne agencje pracy, które zatrudniają Polaków oficjalnie i jest to bardzo w tej chwili ważne, żeby w przyszłości, za kilka lat, kiedy otworzą się zupełnie granice dla wszystkich zawodów, żeby ludzie wiedzieli o tym. Więc staram się związać na stałe z pewnymi właśnie instytucjami i od czasu do czasu pisać o nich artykuły. Trudno powiedzieć o sponsorowanych, bo nie chcemy, że tak powiem, żeby to były artykuły niedziennikarskie, tylko pisać o nich po dziennikarsku. Natomiast te instytucje w jakiś sposób odwdzięczają się nam tym, że dają nam stale reklamy. Natomiast właśnie to, że pierwsza polska uczelnia, która tutaj otworzyła swoje podwoje, ma już, nie wiem, może ponad 150 studentów, to też myślimy o tym, żeby ci studenci również w jakiś sposób się włączyli do działalności naszej asocjacji. Może będzie łatwiej działać. Również ostatnio mamy, też Liceum Montaigne się zainteresowało bardzo współpracą. Nauczycielka, która jest w tym liceum, obiecała, że uczniowie będą polscy, będą abonować to pismo. To też jest dla nich bardzo dobre, bo się czegoś dowiadują o polskiej kulturze i jednocześnie będziemy też z nimi współpracować. Z tym, że asocjacja jest stosunkowo młoda, dopiero się rozwija. Przygotowujemy w tej chwili program kulturalny na przyszły rok, na ten rok 2008 i na 2009. Będziemy organizować kilka wydarzeń artystycznych i być może festiwal filmowy, ale to jeszcze wszystko jest w trakcie organizacji. Musimy pozyskać na to jakieś środki. W związku z tym idzie to troszeczkę powoli, z tym, że mam nadzieję, że za 5 lat będzie to wszystko tak zorganizowane, jak trzeba. No niestety na to potrzeba trochę czasu.
A jak można dotrzeć do pani gazety, znaczy gdzie można ją kupić, gdzie można ją znaleźć?
W tej chwili od 5 numeru wprowadziliśmy gazetę do abonamentu, czyli ludzie, którzy są spoza Paryża, będą mogli sobie zapłacić 20 euro na poczet asocjacji, przez cały rok będą tą gazetę dostawać pocztą. Nie liczymy na to, że będzie na początek tak dużo, ale kilkaset abonentów też nam pomoże. Natomiast w Paryżu jest o wiele łatwiej, ponieważ prowadziliśmy już tą gazetę do sprzedaży w kilku punktach, gdzie się sprzedaje gazety, w kilku punktach polskich, czyli na przykład pod polskim kościołem jest pan, który sprzedaje gazety, jest w niektórych sklepach właśnie polskich. Też chcemy się związać z organizacjami polsko-francuskimi, które być może właśnie za to, że pomogą nam rozprowadzić gazetę wśród swoich członków, będą od czasu do czasu możemy pisać też o nich artykuły lub ewentualnie dawać im ogłoszenia o wydarzeniach, które organizują u siebie.
A co pani poleca właśnie z ostatniego numeru, 5?
W 5 numerze właściwie, jeśli chodzi o kulturę, to są 2 dość ciekawe artykuły, mianowicie okładka w ogóle poświęcona jest pani francusce, która jest Polką z pochodzenia, nazywa się Caroline Grocholski, która ma pierwsze takie duże oficjalne wernisaże, bo to jest młoda osoba. Jeden miała już bodajże w Amiens, ale drugi będzie miał w hotelu europejskim teraz w kwietniu, także gazeta będzie obecna na wernisażu. Drugi bardzo ciekawy wywiad z młodym kompozytorem, który ma 24 lata i który, nie ucząc się w ogóle gry na fortepianie, skończył studia i dostał stypendium rządowe. Daliśmy tytuł trochę, że tak powiem, na zapas, ponieważ tytuł brzmi "Na geniusz nie jest za późno". Może trochę jest taki wkładający kij w mrowisko, ale rzeczywiście jest to wyjątkowa postać. Będzie miał 17 kwietnia swój koncert kompozytorski w Sarkorto, więc też serdecznie zapraszam.
Bo trzeba wiedzieć, że pani jest krytykiem muzycznym z zawodu, dziennikarką i pracowała pani w pismach muzycznych w Polsce, tak, z którymi pani nadal współpracuje?
Począwszy już od czasów studiów dziennikarskich, a może nawet wcześniej, kiedy studiowałam biologię na Uniwersytecie w Lublinie, byłam działaczem kulturalnym. To trochę tak źle brzmi, działacz, ale w każdym razie organizowałam różne rzeczy, ponieważ nie wystarczało mi studiowanie biologii. Później na studiach dziennikarskich również zajmowałam się różnymi wydarzeniami artystycznymi i pisałam bardzo dużo do gazet studenckich. Właściwie głównie o muzyce jazzowej, bo wtedy mnie jazz interesował. Później przerzuciłam się trochę na muzykę klasyczną, ponieważ powiem, coraz więcej jej słucham, ale również dużo zajmuję się kinem i sztuką. Dużo pisałam o kinie i o sztuce. Mniej może o teatrze, dlatego tutaj też poszukujemy dziennikarzy, może którzy troszeczkę się tym teatrem interesują, ponieważ chodzi mi o to, że zespół ma się składać z pasjonatów, czyli dziennikarzy, którzy lubią to, co robią.
Dziękuję bardzo serdecznie pani. Dziękuję. Życzę powodzenia. Mówiła Irena Filus, redaktor naczelny Gazety Paryskiej.
Marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta Seine sous tes ponts, ta rengaine, toujours après la peine. Pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, venu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Tes bras sur tes quais, y a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer tes cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air et moi de quoi j'ai l'air. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Tes rues, tu me marches sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.